Argentina.
Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się czymś mocno innym niż ostatnio. Dzisiaj zajmiemy się adaptacjami gier komputerowych. Witają was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Tak jest. Wszyscy wiemy, że z reguły, jeśli powstał jakiś film, a na jego podstawie powstała gra komputerowa, to z reguły jest to naprawdę coś strasznie kiepskiego. Wiemy. To jest ogólnie przyjęte. Nie rozmawiamy tu w tym momencie o filmach, ale rozmawiamy o grach. Niestety działa to też w drugą stronę.
Ale to, czy to tak jest, że jak powstaje gra na podstawie filmu, to ona jest słaba zawsze? Nie wiem, czy chce się cofać teraz do wszystkich gier na podstawie filmów, ale w drugą stronę działa to zdecydowanie gorzej.
Może i tak, ale rzeczywiście też takie świetne adaptacje albo elementy, które się znalazły w tych światach stworzonych w filmach, to mógłbym policzyć na palcach jednej ręki.
Okej, okay, nie polemizuję.
Jakieś Blade Runnery na przykład, albo chociaż to już nawet nie, bo jak rzucę Batmanem, to i tak to jest to samo uniwersum tylko, a nawet nie jest to w pobliżu filmów.
To prawda. No, okej, okay, mówmy dalej. Jest...
Dlatego zajmujemy się dzisiaj równie paskudnym elementem, czyli filmami, które powstały na podstawie gier. Tu może być właśnie chyba nawet jeszcze gorzej.
Tu jest jeszcze gorzej, to nie jest pytanie.
To jest dramat.
To jest stwierdzenie. W ogóle jest taki problem, czy sam fakt tego, jak jest skonstruowana fabuła w grach, no bo przeważnie kiedy przenosimy grę do świata filmu, no to staramy się przenieść fabułę z tej gry, tak? Postacie, jakiś świat i fabułę, wydarzenia, które były zawarte w tej grze.
Tak.
Czy nie jest trochę tak, że fabułę do gier konstruuje się w zupełnie inny sposób niż w książce lub w filmie i przeniesienie tego jest po prostu niemożliwe, trzeba to zbudować od nowa?
Było tak głównie kiedyś i tego jestem pewien, ale ja myślę, że teraz z czasem powstaje inny problem, bo gra... I ogólny rozwój całego rynku i tworzenia historii jest w stanie coraz bardziej upodobnić swoją fabułę do fabuł kinowych, ale filmy nie będą w stanie oddać stopnia interaktywności tej rozrywki. Nie są w stanie tego nadrabiać w żaden sposób, kiedy nadrabiać swoje wcześniejsze braki mogą bez problemu gry komputerowe.
Dokładnie tak jest. Mówisz o tym, że zmienia się sposób prowadzenia fabuły w grach, że przypomina on coraz bardziej filmową. Ja się chyba z tobą nie zgodzę. Pewne elementy techniczne, wizualne coraz bardziej przypominają warsztat filmowy, ale opowiadanie fabuły wciąż jest zupełnie inne niż w filmach, zupełnie innymi schematami posługują się twórcy. Tego po prostu to się nie zmieni. Ze względu na to, że gra jest interaktywna i prowadzenie tej fabuły jest troszeczkę płytsze, jest węższe i to bardzo nie da się tego przenieść na film.
Ja myślę, że jednak tendencja się robi taka, że jest coraz bliżej tego. Oczywiście zależy, w co się gra, zależy, kto gra. Ja wiem, że moje doświadczenia z grami są trochę większe od twoich.
Ja od razu na początku zaznaczę, że jeśli będziemy tutaj wchodzić w jakąś dłuższą polemikę, to ja będę ucinał i mówił tak, Rafał, masz rację. No bo to Rafał tutaj gra w gry. No,
tak, dokładnie. W internetach, jak chcecie zobaczyć mnie albo na YouTubie, albo na Twitchu, to wpiszecie tam Tygrysic i mnie na pewno znajdziecie.
Wiecie, jak ja się czuję? Ja gadam z niebyle kim. On jest YouTuberem i nagrywa let's playe z gier, a ja rozmawiam z nim teraz na temat gier.
Przypomnieć ci, że wydałem płytę? Metalcore'ową?
No tak, i studiujesz prawo.
Dokładnie. Słuchajcie, masz po prostu cudowną okazję, żeby chłonąć to wszystko ode mnie.
Boże, jak ja się ogrzewam w twoim blasku tutaj. To jest
tak jest, o to właśnie chodzi. Dobra, słuchajcie, wracamy do filmów. Jest jedno nazwisko, które w historii adaptacji filmowych gier zapisało się po prostu wielkimi literami i to jest Uwe Boll.
Uwe Boll.
To jest chyba jeden z najgorszych reżyserów w historii kina, jakich spotkałem.
Tak, na pewno. Jest ich na pewno wielu, ale problem polega na tym, że jest wiele filmów, które są bardzo, bardzo złe, ale one są wręcz urocze przez to. Mamy przykład takiego Tommy'ego Wiseau i filmu The Room, który jest paskudny, tragiczny, okrzyknięty najgorszym filmem wszechczasów, ale ma przez to jakiś urok. Uwe Boll tworzy słabe filmy, które zupełnie nie są przez to urokliwe i urocze.
Tak, bo on sobie nie zdaje sprawy z tego, że jego filmy są beznadziejne.
Dokładnie.
Ja zaraz do tego przejdę. Ja chciałbym najpierw tylko powiedzieć, że on się chyba uwziął. On po prostu za wszelką cenę chce przekazać graczy i gry jako rozrywkę płytką, durną i bezsensowną, skupioną tylko na jednym elemencie, albo opcjonalnie na dwóch. Gość się uwziął na takie serie jak House of the Dead, Alone in the Dark, na Blood Rain, na Dungeon Siege'a, na Far Cry'a.
No, Far Cry'a widziałem no, z tego wszystkiego.
To jest ból.
To
są filmy, które
Uwe
jeśli...
Ból.
O, podobało mi się, to było śmieszne.
To było śmieszne.
Mi się podobało. Słuchajcie, wierzcie mi, że jeśli pójdziecie zobaczyć jakiś jego film, to jest taka 60-70% szansa, że doznacie bólu fizycznego.
Tak.
To jest tragiczne. Ale zanim powiemy jeszcze więcej, to posłuchajmy jednego z motywów z gry Alone in the Dark, o której powiemy trochę więcej. Wracamy dalej z naszym największym bólem w Uwe. Nie wiem, czemu pociągnąłem ten żart.
Ciągnijmy go dalej, to jest bardzo
zabawne. Tak, tak. Powiedzieliśmy przed chwilą, że jest to jeden z najgorszych reżyserów, głównie dlatego, że on sobie nie zdaje z tego sprawy, że on jest beznadziejny. I to jest rzeczywiście prawda, bo ten facet na konferencjach prasowych albo filmikach, które wypuszczał w internecie, po prostu rzucał się do wszystkich o to, że nie podobają.
O co chodzi? Przecież
dokładnie.
Te filmy są super. Graliście w Far Cry'a, to świetna gra. Dlaczego ten film się wam nie podoba?
Ten facet wyzwał 10 krytyków na walki bokserskie. Normalnie, przy czym...
Słuchaj, ale może zastanawiam się, teraz na to wpadłem. Uwe Boll ma problem ze sobą i jemu wydaje się, że żyje w uniwersum gry komputerowej.
Może, ale to taki beznadziejnego sima takiego w tworzenie filmów. Są takie.
Może wyciągnijmy mu drabinkę z basenu.
Dobrze. O, to jest pomysł. On jako swoje kryterium założył, że żeby krytyk był zakwalifikowany do meczu bokserskiego z nim, to musiał napisać przynajmniej 2 tragiczne recenzje o jego filmach. I wtedy zaprasza na 5-rundową walkę.
Wchodzimy w to?
Tak. Tak, zdecydowanie. Ja naprawdę chciałbym. No, ja nie wiem, ile on ma lat już w tym momencie. Jest coraz lepiej. Nasze szanse się powoli zwiększają. Jest nieźle.
Jesteśmy wciąż przed swoim prime time'em.
Słuchajcie, przed chwilą słuchaliście motywu z Alone in the Dark. W tym filmie główną rolę gra Christian Slater. Więc to nie jest jakiś niskobudżetowy aktor, to nie jest jakiś nieznany.
Nie, Uwe Boll kręci straszny szajs i wciąż dostaje na to duże pieniądze.
To jest zastanawiające. Tam Christian Slater gra detektywa paranormalnego, który razem ze swoją ex rozwiązują zagadkę śmierci jego najlepszego kumpla. Już jest nieźle. Śledztwo prowadzi na wyspę cienia, na której żyją demony i ich starożytny kult, które razem chcą przejąć świat. I to jest jedna z najbardziej głupio brzmiących fabuł, jakie w życiu słyszałem. I ten film jest jednym z najgorzej ocenianych filmów w historii kina. Średnia na Metacriticu to jest 9 na 100. 9. Był okrzyknięty między innymi najgorszym filmem 2005 według Stinker's Bad Movie Awards i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wszystko tam jest złe. I najgorsze jest właśnie to, że to jest niezamierzenie złe. Że to jest cały czas robienie filmu z przeświadczeniem, że jest wszystko super i nam świetnie idzie. I z czego mamy licencję? Widzisz tego potwora? Że on był w grze. Możesz się cieszyć. I strzelałeś do niego. I to boli.
Tutaj jest chyba taki problem, że twórcy gier wciąż udzielają pozwolenia na ekranizację swoich gier i chyba nie do końca sobie zdają sprawę, co może się dziać ich marką.
No właśnie.
No właśnie.
No właśnie, ale na szczęście widzę, że może będziemy powoli odkręcać tą tendencję, ale o nadchodzących adaptacjach to powiemy potem. Tak. Jeżeli się skupmy na tym, co już było.
Na tym, co już było.
Tak, bo tego, co już było...
Czy się skończyło? Nie wiem, Uwe Boll jeszcze może coś nakręci. Oj, ja widziałem ostatnio Far Cry'a. Ja nie gram wiele w gry, ale w Far Cry'a trójkę naprawdę długo się zagrywałem. I jak zobaczyłem ten film, on co prawda opiera się na fabule pierwszej części tej gry.
Tam jest Till Schweiger w roli głównej, nie?
Tak. Ten film byłby gorszy, tylko gdyby zagrał w nim Adam Sandler.
Najsy, o Adamie Sandlerze jeszcze będzie.
Ja wiem.
Jeszcze będzie, jeszcze sobie powiemy. To jest, ja naprawdę temu gościowi po trochu kibicuję. Ja bym chciał, żeby Uwe Boll wreszcie wspiął się na te wyżyny i mu się udało.
Tak.
To by było coś. Ale nie. Nie doświadczymy tego, nie doświadczymy. Ale teraz to tak obrzucamy różnymi substancjami tego faceta, ale trzeba przyznać, że nie wszystkie adaptacje są tragiczne. Niektóre są
po prostu słabe.
Tak, albo takie okej, okay, jeśli masz do tego dobre nastawienie. Ja myślę, że tak jest z Resident Evilem. Evilem. Jezus Mario, już jak debil mówię. Te filmy też są tak naprawdę tragiczne. W ogóle nie ma o czym mówić, ale... Ten film sobie zdaje z tego sprawę, że to jest wszystko taka trochę zabawa tą konwencją i tego, że nadal jesteśmy w tym świecie gry komputerowej.
Tutaj troszeczkę ułatwia stylistyka tej gry, która jest taka, to jest taki pastisz mrocznego świata. To jest tak jakby, to miało być mroczne, ale nie do końca i to jest celowe i to bardzo ułatwia właśnie wprowadzenie takiej wewnętrznej narracji, że wiemy, że ten film jest słaby, ale to jest swego rodzaju pastisz. Nie chcę powiedzieć parodia, ale to jest jakaś hiperbolizacja takiego nastroju, że to ma być mroczne, straszne, ale jest za bardzo, przez co jest delikatnie prześmiewcze, takie mam wrażenie.
No tak, masz rację, słuchaj, bo ten film i te gry tak naprawdę ewoluowały niezależnie od siebie, a tak czy tak ewoluowały w tą samą stronę na swój sposób, bo zobaczmy, mamy 5 filmów, nadchodzi 6, nadchodzi
czekamy na siódemkę.
The Final Chapter. Nie wiem, czy czekamy na 7. Na 7 to czekamy gry. Więc się tak naprawdę zgrywa. Jest 6 głównych części Resident Evil gry. Niedługo wyjdzie 7. Jest 5 filmów z serii Resident Evil i czekamy na 6, który również niedługo wychodzi. We wszystkich gra Mila Jovovich. Ale tak naprawdę te filmy nie mają ze sobą nic wspólnego. Mają ze sobą wspólne to, że są zombie. Są?
Są.
Jest Umbrella Corporation. Jest?
No jest.
Tak kompletnej takiej dygresji to byli mistrzowie w marketingu, bo były takie akcje, że ciężarówki z tego Umbrella Corporation jeździły po różnych miastach i przestrzegały przed roznoszącymi się chorobami. No ale to było sprytne. To mi się podobało. I słuchajcie, Mila Jovovich gra w każdym filmie i każdy film tak naprawdę jest taki sam. Jest taki sam, tak jak mówiliśmy. Jest zombie, jest. Jest Umbrella Corporation, jest. Jest strzelanie do nich? Jest.
Jest Mila Jovovich?
No jest.
No.
No jest. Ja Mila Jovovich całkiem lubię. Ona nie ma żadnych takich przełomowych ról jakichś aktorskich, ale nie jest tak, że mnie irytowała
gdybyś
na ekranie.
Grał któryś raz w tym samym filmie, no to...
Ja myślę, że ona jednak w większości ludzie ją pamiętają z Piątego Elementu.
No tak, tak, tak.
To był fajny film. Kurczę, ja go lubię jednak. No i właśnie, tak jak wracając, strasznie powtarzalne filmy, a nadal zarabiają, nadal dają na to pieniądze, nadal ludzie muszą na to chodzić. Ten film cały czas ma te średnie ocen poniżej 40, oprócz jednego, oprócz bodajże Resurrection, który miał 41, jakoś coś w tym stylu, ale ogólnie cały czas jest dramat, cały czas się z tym spotykamy. Ale to jest właśnie film, w którym, jeśli sobie usiądziecie wieczorem, czy sami, czy z Lubą, czy z grupką kumpli, weźmiecie sobie coś dobrego do picia, weźmiecie sobie paczkę chipsów, to będziecie się dobrze bawili. Jeśli kompletnie uznacie, że nie szukacie żadnej konkretnej formy w tym filmie, żadnych specjalnych wartości, ale trochę zabawy i takiego przełożenia tego, jak wygląda gra na to, co się dzieje w filmie, to rzeczywiście będzie całkiem spoko.
No mówmy się, to nie jest film, na który idziesz do kina, ale kiedy spotykasz się wieczorem ze znajomymi, graliście w tą serię gier, myślicie sobie, no może zobaczymy, to będzie, wiesz...
Kurczę, może właśnie by pójść kiedyś na Resident Evil do kina, bo magia kina, tak? Jesteśmy w magii kina. Magia kina jest taka, że z beznadziejnego filmu robi film średni, z średniego filmu robi film dobry, z dobrego robi świetny.
U mnie jest to definicja troszkę inna, bo jeśli mamy skalę ocen przyjętą od 1 do 10, to po prostu podnosi tą ocenę o 1.
Myślę, że tak. No, to jest tak.
Ostatnio się złapałem na tym, kiedy byliśmy w kinie razem na tym romantycznym pokazie. Wyszedłem i ten film był na 6, ale ja go oceniłem na 7. Dopiero potem się zorientowałem, że kurczę, przecież...
To dziewiąte życie Louisa Draxa?
Tak jest.
Ja od początku oceniłem na 6. Tak?
Nie zmieniłeś na 5 potem.
Nie zmieniłem na 5, więc się zgodziliśmy. Byłem stabilny, już byłem przyzwyczajony do tego, że tak reaguję, więc tak się uspokoiłem. Okej, wiem co chcę. Na pewno byłoby niesprawiedliwe, mi się wydaje, dawać taką piątkę. To było
no
takie
jasne.
Smutne. Fajnie się oglądało. Słuchajcie, jest konkurs. Jest konkurs, o którym na pewno będziecie słyszeć na przestrzeni czasu. Ja tam tylko może powiem krótkie zdanie, że jeśli napiszecie na adres naszej audycji magiakina@morsmapowp.pl, w którym roku ukazała się książka, na podstawie której nakręcony został film, to możecie wygrać jedną z 10 kopii Tajemnicy Westerplatte lub jedną z 5 kopii Jezioraka. Serdecznie zapraszamy do tego. A teraz usłyszymy motyw z gry bądź filmu z Resident Evil. Wracamy do audycji. Usłyszeliśmy naprawdę, naprawdę spoko motyw, więc ja teraz też będę miał motyw, ale ja zacznę tak ustnie, a kolega zacznie mówić. Okej? Okej. Czaisz?
Okej.
Okej, to ja się tak przyduszę.
Mortal Kombat! Dlaczego ktoś wpadł na pomysł nakręcenia filmu na podstawie gry Mortal Kombat? Ja wiem, jak popularna to była gra w latach 90. czy jeszcze wcześniej, ale kurczę, no przeważnie kiedy przenosimy grę na ekran, to staramy się przenieść jakiś wątek fabularny. Mortal Kombat jest mordobiciem. Wybierasz postać i lejesz się z drugą postacią. Później wygrywasz i lejesz się z następną postacią i robisz to, aż nie pobijesz wszystkich postaci.
No przynajmniej tak było na starcie, nie? Tak rzeczywiście było na starcie serii i to jest rzeczywiście...
No dobra, ten film powstał w 95, czyli generalnie opiera się na starcie serii.
Okej, dobra, masz rację.
Fabuła tego filmu, ja powiem wam tak w skrócie. Przyjeżdża grupka jakichś bohaterów, kreatur na pewną odległą wyspę, spotykają się ze sobą i się biją ze sobą.
I zaczyna się wielki turniej.
Jazda.
Nice. Ale to nie jest zły film.
Co ty dajesz?
W sensie, to nie jest zły film do obejrzenia. Naprawdę, gdybym wrócił teraz do domu i
słuchaj, my nie możemy tutaj jakby mówić o żadnych środkach psychoaktywnych, ale no to jest jakby jedyna opcja, w której ja to widzę, żeby to
nie
był dobry film.
Nie powiesz mi, że pierwsza część Mortal Kombat to jest beznadziejny film.
W sensie, wiesz, no technicznie on nie jest jakiś tam dramatyczny, ale no w tym filmie nic nie ma, on jest pusty.
Rzucę ci chusteczkami.
No rzuć. Nawet nie dał mi szansy zrobić uniku. No wykończył mnie. Finish him.
Nie, wytniemy to. To brzmi. Jezu, nie bij mnie, tylko teraz proszę cię. Ajej, ale to nie jest tak. Jeszcze ten Mortal Kombat tak naprawdę działa tą magią lat 90. To są właśnie czasy tych takich stereotypowych postaci, tych takich archetypów, bo tak naprawdę one w początkowych grach Mortal Kombat tworzyły tą fabułę. I one tworzą głównie fabułę tam.
Ale umówmy się, że to nie jest coś, co chcesz przenieść na pełnometrażowy film. No to nie jest z tego pokroju fabuła. To jest mocne... Fabuła jest mocnym słowem.
To prawda, ale to też...
Fabuła skupia w sobie jakieś różne wątki splecione ze sobą, jakiś rozwój postaci,
ale
charakter.
To było marketingowo dobre.
No
jaki
tak,
był
no
szał na automatach w Mortal Kombat. Każdy chciał to zobaczyć. To poza tym to była gra, która wprowadziła ograniczenia wiekowe w grach komputerowych.
Tak, to jest moment przełomowy, rzeczywiście.
Tak, dokładnie. Przez scenę wyrywania kręgosłupa razem z głową. Kompletnie anatomicznie nie do zrobienia.
Rafał,
ale
masz szczęście, że jesteśmy w radiu, a nie w telewizji, bo za te chusteczki to bym zaprezentował.
Ajajajajajajaj. Byłoby fajnie. Jeśli myślisz, że Mortal Kombat to był cienki film,
nie,
czyli
no,
gdzieś
czekaj,
kontynuacji.
Umówmy się, że jeśli coś powstaje w latach 90. i jest mega kiczowate, to ma swój urok. Ja lubię ten klimat. Tylko, że no, bądźmy obiektywni. No, w tym filmie nic nie ma. Oni
no
się
to
biją.
Prawda, ale jest fajnie się to ogląda.
Rafał znowu ma 12 lat.
Jest fajny i to jest moja opinia, że to jest fajne. Bardzo lubię to słowo, fajne. Ten kompletny brak
Miodny.
Treści. Z drugiej strony Klawy. Często się go używa tak po prostu z...
Morowy.
Zamiast przekazać...
Niewąski.
Dasz mi
sążny jest po prostu.
Sążny. Podoba mi się. No. Pomarańczowe, dobre.
To było akurat nieśmieszne.
Było. Jeśli myślisz, że to był dzięki filmu, to gdzieś kontynuacji. Tam się dzieją. To jest tragedia.
No tak, no. To jest... Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć coś w stylu, że scenarzystom czy twórcom skończyły się pomysły, ale co ja chciałem powiedzieć? Jakie pomysły?
Ale tam to już jest kompletny festiwal bycia tragicznym. To są, zostały chyba jeszcze nagrane dwie kontynuacje, z tego co ja pamiętam. Pominę serial fanowski. I ja miałem jedną z tych płyt, tak wiesz, tak kupioną w gazecie. Rodzice kupili jakąś gazetę i tam to było do tego dodane. I obejrzałem ten film i było mi przykro. Byłem młodym chłopakiem, który poznał ból rozczarowania.
Ja, no, ty byłeś bardzo szybko dojrzały. Ale umówmy się, oddajmy jedno temu filmowi, że no, jeśli jesteś 12-letnim chłopakiem, grasz w gry i jesz chipsy, widzisz, że wychodzi film Mortal Kombat, w którym są dziwne, fantastyczne stworzenia, które się tłuką gdzieś na odległej wyspie.
A potem wychodzą następne części.
I dalej się tłuką.
No.
No to chcesz to zobaczyć. No.
Trochę tak.
Trochę tak. Nie? Przyznajmy, że marketingowo to był dobry strzał.
Słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego niż przedstawić wam najlepszy element tego filmu, czyli jego motyw główny.
Jazda. No to wracamy po krótkiej przerwie. Zajęliśmy się kilkoma filmami, które opierają się na grach komputerowych, grach wideo, ale powiemy też o tym, co nas czeka.
A czeka nas sporo. Bo jest sporo ogłaszane.
Tak.
Sporo też było i głównie te gry, na których robili wcześniej filmy, to były albo horrory, albo gry, z których nie powinno się robić filmów, jak Mario Bros.
W ogóle z Mario Bros. Sytuacja jest jakaś śmieszna, bo ten film wygląda jakoś strasznie psychodelicznie.
Tak.
I ja nie chcę wprowadzić kogoś w błąd, ale wydaje mi się, że prawa do tych postaci wykupiła jakaś firma produkująca filmy dla dorosłych.
Niewykluczone.
I powstawała seria filmów dla dorosłych z postaciami Mario i Luigi. Ja tego nie widziałem.
It's a me, Mario!
Na ale szczęście, to też jest kino, nie?
Tak,
to
ja też słyszałem, że aktor grający Mario był cały czas pijany, no, bo by nie był w stanie w ogóle tego wytrzymać, zastanawiał się, co robi ze swoim życiem.
Postać Mario też jest cały czas pijana.
Niewykluczone. Albo na grzybach.
No to akurat potwierdzona informacja.
Na szczęście nikt nie planuje żadnych kontynuacji, ale jest sporo gier, z których rzeczywiście mają robić filmy. Ja dla tej naszej części słuchaczy, która rzeczywiście zna gry, będzie, mam nadzieję, zadowolona, bo słuchajcie, oprócz tego, że zaraz wchodzi do kina nowy Assassin's Creed z Michaelem Fassbenderem, z Marią Cotillard, Nie wiem, jak oni przekonali te wielkie nazwiska. Pewnie wielka kasa jest w tym filmie. No ale no to zobaczymy, jak to wyjdzie.
Uwe Boll znowu przystawił komuś pistolet do skroni i wyżebrał pieniądze. Tym razem dla kogoś innego.
No właśnie. Zagroził meczem bokserskim. Jestem bardzo sceptyczny co do tego filmu. Jeszcze nie oglądałem Warcrafta, który jest, myślę, takim nowym krokiem dla nowych ekranizacji. Ale...
Ciężko nie być sceptyczny w stosunku do ekranizacji gry wideo, bo jeszcze nie widzieliśmy dobrego filmu.
No właśnie.
Ja też jeszcze nie widziałem Warcrafta. Widziałem recenzję. Ludzie, którzy są mocno osadzeni w świecie World of Warcraft, niespecjalnie sobie to chwalili, ale ja myślę, że od tego nie da się uciec. Nawet gdybyśmy zrobili świetną ekranizację gry, to ktoś, kto bardzo mocno siedzi w tym uniwersum, no to zawsze znajdzie rzeczy, które mu się nie spodobają.
No ja słyszałem jakby dwa rodzaje recenzji. Te, które były ze strony krytyków, były negatywne. Te, które osób, które grały w World of Warcraft, były... Nie powiem, że zadowolone. One po prostu rozumiały, dlaczego ten film wygląda tak, a nie inaczej. I dlaczego się innym nie podoba, a oni uznają go za, no, okej, okay, spoko, fajnie było zobaczyć. Ale wracając, mam tu listę gier, z których mają być, są w planach filmy. I tutaj ta lista zaczyna się od m.in. The Last of Us, który jest dla mnie ultimatywnym dowodem, że gry rzeczywiście... dorównują w pokazywaniu fabuły kinu.
I rzeczywiście, to jest rodzaj gier, który warto przekładać na ekrany. Tak myślę, zobaczymy, jak to wyjdzie. To są gry przygodowe, które skupiają się na
opowiadaniu. Ja myślę, że tam Hugh Jackman trafi. Myślę, że tam Hugh Jackman w główną rolę wejdzie.
Jak będą
pieniądze. I Ellen Page albo Maggie Williams. To jako Ellie. Ellie? Tak miała na imię? Może, mam nadzieję. Najwyżej będę się wstydził siebie. Jest Bioshock, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
Rozmawialiśmy. Ja pytałem się Rafała, czy nie ma przypadkiem w planach Bioshocka, bo to wydawała mi się gra, którą warto przełożyć, bo ona bardzo ciekawy ma sposób na budowanie świata gry, na przedstawianie
bardzo
historii.
Bardzo ciekawe plot twisty. Jedne z najciekawszych plot twistów w historii
gier. Sposób, w jaki są podawane, to bardzo mi się to podobało.
I miejsca osadzenia. Pierwsze dwie części są osadzone w Rapture i to jest podwodna metropolia, taka utopia tak naprawdę, a trzecia część, powiedzmy trzecia, dzieje się w podniebnym mieście.
Ja bym powiedział, że to jest na granicy dystopii i utopii troszeczkę.
Tak. To jest z początku utopia, szczególnie w trzeciej części, która się stopniowo przeradza w dystopię w naszych oczach. Widzimy, jak
to wszystko
pada.
Z czasem, kiedy zaczynamy się dowiadywać o tym, jak naprawdę wygląda ta rzeczywistość.
Mm-hmm. Mamy The Division, który już ma głównego aktora. Mamy Jake Gyllenhaala. Nie wiem, czy ktoś słyszał o Division. Ja tak szybko nakreślę, że mamy po prostu delikatnie postapokaliptyczny klimat. Zima, Nowy Jork, zaraza dziesiątkująca ludzi, ale żadnych zombie ani tym podobnych. Bardziej element tego przetrwania w momencie, kiedy wszystko zaczyna się walić wokół ludzi. Mamy Five Nights at Freddy's, nad którym się nie będę specjalnie rozwodził, bo to będzie kolejny beznadziejny horror i jestem w stanie jakby przewidzieć od razu.
Czy ten film może trwać 5 minut?
Pewnie tak. Pewnie tak. I by wystarczyło.
Rafał, stop. Tetris wchodzi.
Właśnie. Tetris. Słuchajcie, ma być
Wyobrażam sobie, jak wygląda fabuła tego filmu. Koreański nastolatek, który cierpi na synestetyzm, bierze narkotyki i zaczyna grać w Tetrisa i wchłania go jakiś niesamowity cyfrowy świat i on tam przeżywa jakieś przygody. Jak można nakręcić film na podstawie gry Tetris?
I do tego to będzie thriller.
Właśnie.
I ja nie wiem, kto to wymyślił. I to jest coś pięknego w sumie. To jest coś pięknego.
Ja jestem tak ciekawy tego. Ja myślę, że dzieciak grający w Tetrisa po prostu w fabule tego filmu odkryje, że ta gra ma jakiś przekaz podprogowy.
Produkcja amerykańsko-chińska. Może na przykład będzie tak, że będziemy żyli w takim mocno, będziemy się naśmiewać z komunizmu chińskiego i jak zapełnią całe piętro mieszkańcami, to ich likwidują i wysiedlają. To było bardzo niepoprawne politycznie. Czeka na nas Half-Life. Czeka na nas Minecraft. Tak naprawdę fenomen. Minecraft stał się fenomenem popkultury.
No jest
fenomenem. Zdecydowanie.
Z tym, że przełożenie tego na ekran kinowy, to może być wszystko.
Ja nie wiem, co planują. Czy to będzie jakiś film taki live action, czy to będzie coś w stylu Lego tych filmów.
Wszystko, co wiemy jakby o uniwersum Minecrafta, to jest to, że budujemy z klocków. Tam może się dziać wszystko, więc zastanawiam się, co jest tu do przenoszenia. Przenosimy tylko formę kwadratowych głów i budujemy wokół tego jakąś narrację, bo ja nie do końca rozumiem, co to ma być.
Nie mam pojęcia, co oni tam znajdą. To jest gra bez fabuły i nie
wiem,
jak zrobić film.
To sprawia zagrożenie, że to będzie jakiś banał i będzie można kręcić czego 10 tysięcy części, bo wystarczy dla zrobić postacie z kwadratowymi głowami, to może być wszystko.
I ludzie pójdą, bo to Minecraft.
Wyobraź sobie, że twórcy wpadną na pomysł wykupywania licencji istniejących już filmów i przerabiać je na uniwersum Minecrafta.
Nie, jest. To będzie boleć. Tak. Słuchajcie, na pewno słyszeliście chociaż o filmach o Larze Croft. Lara Croft, Angelina Jolie, no tam rzeczywiście pasowała do tej roli wizualnie, że tak powiem, ale filmy jako tako nie były niczym specjalnym.
Na tle adaptacji gier wybijają się mimo wszystko troszkę.
No, myślę, że na pewno nie byłyby to filmy, które byśmy uznawali za gnioty, o których powinni wszyscy zapomnieć.
Nie będziemy ich besztać.
Nie wiem, czy słyszałeś, ale jest to nowa aktorka, która będzie grała Lara Croft. I powiem ci, że to jest aktorka Oscarowa. Alicia Vikander. To jest zwyciężczyni Oscara z zeszłego roku.
Próbuję wyobrazić sobie ją w stroju Lara Croft.
Proszę, zrób to w domu, będziesz sam. Daj mi spokój, co? Posiedźmy sobie tu jeszcze w grzecznej atmosferze, póki możemy, okej? Okay? To ja wtedy przejdę do innego filmu. Tak jak Ubisoft, twórca gry The Division, już znalazł tego, która czeka Gyllenhaala, to... Chociaż ja ostatnio słyszałem, że jego nazwisko się jakoś strasznie dziwnie wymawia. Bo on ma... korzenie jakieś takie, że się to Gyllenhaal wymawia, czy coś w tym stylu.
To nie wiem, myślę o Larze Croft.
Kiedyś. I teraz się zaczęło, no już nie skończy. Mówiliśmy o Warcraftie, pomimo, że raczej opinie większości były negatywne, to już i tak będą kolejne części,
to chyba
wiadomo.
Z założenia planowano od razu kolejne części. To nie jest tak, że po jakimś sukcesie kasowym pierwszej części zaplanowano następne, tylko z góry miała to być chyba trylogia, tak?
Chyba tak. Poza tym tam też widać, że reżyser to jest gracz. Że to jest gracz, który on lubi te gry. Mu się to podobało i on chciał jak najwięcej zawrzeć tego emocjonalnego elementu.
To jest ważne, uważam. Ciekawe, czy Uwe Boll gra w gry.
Właśnie nie wiem. Pewnie gra.
Może w Tetrisa.
Ale pewnie na najniższym poziomie trudności. Słuchaj, wiesz, kto jest reżyserem Warcraftów? To jest Duncan Jones. A wiesz, kto jest Duncan Jones?
Reżyser Warcraftów.
To jest syn Davida Bowiego, który postanowił, że się odetnie od nazwiska ojca. I też dlatego sam David Bowie grał w jakimś stopniu w gry i pojawił się choćby na przykład w produkcji tych twórców od Heavy Raina i Fahrenheita, bo jego syn mu powiedział: tato, proszę pójść, chcę zobaczyć cię w grze komputerowej, a będzie super. To było słodkie. To mi się podobało.
Z jednej strony chciał się odciąć od sukcesów ojca, zmienić nazwiska, a potem tak...
Ale przejdźmy do tego jednego finalnego filmu, na który wszyscy na swój sposób czekamy, a z drugiej strony bardzo się go boimy. Został zapowiedziany film Wiedźmin.
Słuchaj, no był już jeden film Wiedźmin, był fantastyczny.
No właśnie. Wszyscy wiemy, jak to się już kiedyś skończyło, kiedy pan Żebrowski, jedyny świecący element tego filmu, został głównodowodzącym, jak ten serial wyglądał.
Serial i film też pełnometrażowy, tak sobie
tak,
pamiętam.
No, tak.
Słuchaj, no były inne troszeczkę realia, inne czasy. No, nie robiło się w Polsce wcześniej takich rzeczy, bo podjęto taką próbę, to... Ja nie lubię specjalnie, wiesz, tego filmu tyrać i tego serialu, bo no, od czegoś się zaczyna, nie? No Uwe Boll też kiedyś nakręcił pierwszy film i on też na pewno nie był dobry.
No dobra, no ale też jak masz na przykład postać takiego przystojnego Lovelasa, który umie wszędzie się wkręcić i tak dalej i jako niego wsadzasz w rolę Zbigniewa Zamachowskiego.
No nie, ta postać była zupełnie inna, ale wiesz co, czy to jest wada, że jak inspirujemy się powieścią tutaj Andrzeja Sapkowskiego, no to czy zmiana pewnych cech postaci, czy to musi być wada zawsze? Ja uważam, że ta postać nie była zła, tylko właśnie przez to, że ty znałeś wcześniej tę historię troszeczkę inaczej, no to...
Ale jest różnica między inspirowaniem się a adaptacją. Bo jak mamy Resident Evil, które nie ciągnie żadnych konkretnych elementów właśnie z gry, no to sobie nie wymyślałem, jakie postacie chcą, a jak mamy jedną ustaloną przez 6 książek postać, trochę ciężko ją zmieniać nagle.
No dobra, no. Chciałem znaleźć coś dobrego.
No ale potem pojawiły się gry i tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, gry Wiedźmina, szczególnie ostatnia Wiedźmin 3 Dziki Gon, są największym popkulturowym materiałem eksportowym Polski w tym momencie.
Poland Stronko.
Tak, wreszcie jest Poland Strong i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc oczywiście wiadomym było, że coś trzeba z tym dalej zrobić. Wiele osób miało nadzieję na serial od HBO. Ja myślę, że oni mogliby to nawet całkiem ciekawie uciągnąć.
No.
Chociaż dużo, dużo w Wiedźminach, zarówno w książkach, w grach jest tego elementu takiego polskiego. Czuć tą polskość. Dużo jest takich nawiązań i komentarza do polskich realiów.
Bo tam jest trochę komentarza społecznego.
Bardzo dużo, mi się wydaje. Nawet bardzo dużo. Ale za film zabiera się Plastic Image. To są goście, to jest studio, którego szefem jest niejaki Tomek Bagiński. Więc bardzo znana postać w naszym polskim filmie, facet od katedry. To jest gość, który tak naprawdę specjalizuje się w efektach specjalnych i w tworzeniu animacji.
Jak wiemy, efekty specjalne były najmocniejszym punktem serialu Wiedźmin.
Tak. A tu zdecydowanie postanowił jakby rzucić koncepcję robienia filmu animowanego i bierze się za normalne live action.
No, jestem
tylko
ciekawy,
nikt nie zna żadnych szczegółów. Kto będzie grał, jaki dokładnie będzie scenariusz.
A chciałbyś zobaczyć Żebrowskiego jeszcze raz w tej roli?
Nie, bo to będzie... Znaczy mógłbym chcieć go zobaczyć jako jakiegoś Wiedźmina, ale to jest produkcja angielskojęzyczna.
Ja wiem, ja tak tylko abstrahuję.
Nie chciałbym zobaczyć Żebrowskiego mówiącego po angielsku jako
Wiedźmina. Jasne, że nie. No.
Ale ogólnie to tak. Ogólnie jestem na tak. Mam nadzieję, że tego nie zepsują. Łatwo będzie im to zepsuć.
Łatwo będzie im to naprawić.
Strasznie. Tak myślisz?
No wiesz, mając w głowie to, co wcześniej robiono z tym na ekranie.
Ale nie mają aż takiego budżetu. Ja nadal czekam na HBO.
To jest jakiś rozsądny krok. Ale HBO chyba też się nie zajmowało wcześniej ekranizacją gier i powieści. No powieści pewnie tak, ale gier... No,
widzisz
no,
jakiegoś...
No to Wiedźmin funkcjonuje w świadomości jako gra, nie jako seria powieści, umówmy się.
No zaczyna, no jest mocno...
Ale wiesz, co mi się podobało w tym serialu wtedy?
Mhm.
Muzyka.
Oh, Będziemy się już z wami żegnać. Zostawiam mojego kolegę z ostatnim pytaniem. Słuchaj, kogo byś widział w roli Wiedźmina?
Adam Sandler.
Właśnie, zapomnieliśmy o nim powiedzieć. Powiem na szybko, kompletna dygresja. W pół minuty ostatnio nagrał film pod tytułem Piksele, który nawiązuje do ogólnej popkultury growej, tych starych gier retro, Space Invaders, Pac-Man i tym podobne. I ten film jest tragiczny, nie oglądajcie go. Poza tym nie ma tam żadnych pikseli, tylko voxele, no ale nie będę wchodził w technikalię. Okej, ty widzisz jego, ja widzę Mads Mikkelsen. Albo ten gość, który gra główną rolę w Wikingach.
Nie, no czekaj, tak poważnie to musiałbym się zastanowić nad tym. Szukam kogoś, wiesz, z aparycją taką. Wiesz, tak naprawdę, jak się komuś zrobi długie, siwe włosy, to tak naprawdę każdy może zagrać.
No, ale
szkoda, że nie mamy kilka albo kilkanaście lat młodszego Colina Farrella.
Nie, Colin Farrell, nie? Ja za nim nie przepadam. Ja też nie,
ale mi się tak spodobał. No właśnie, spodobał mi się, kiedy grał takie fajtłapowate postaci. To może nie.
A widzisz?
On mi tak pasował z twarzy jakoś, nie wiem.
No tak długo, jak nie będzie tam Adama Sandlera, tak będziemy w miarę może ukontentowani. Słuchajcie, zostawiam was na sam koniec z głównym motywem z gry Uncharted. Mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że wyjdzie z niej film, który został zapowiedziany, ale jednak prace utknęły po scenariuszu i nikt nie wie, co z tym zrobić. Żegnają was Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia. Kina.